W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają się ze słuchaczami Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek. Tematem naszym jest Pan Jezus jako najwyższy kapłan według porządku Melchisedekowego, co mamy zapisane przez apostoła Pawła w liście do Hebrajczyków. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Melchizedek należy do tych osób, o których w Piśmie Świętym są zaledwie trzy wzmianki, a jednak bibliści wszystkich czasów poświęcają im wiele uwagi. Pierwsza wzmianka jest w Księdze Rodzaju w 14 rozdziale, druga w Psalmie 110, trzecia w liście do Hebrajczyków. Według Księgi Rodzaju Melchizedek był królem Salemu i kapłanem Boga Najwyższego w czasach Abrahama. Tajemnicza osoba Melchisedeka była przedmiotem różnych dociekań zarówno żydowskich, jak i chrześcijańskich. Niektórzy rabini utożsamiali go z Semem, synem Noego.
Psalm 110 wspomina o Melchizedeku w związku z zapowiedzią Bożą skierowaną do potomka Dawida. Zaprzysiąg Jahwe i nie pożałuję, gdyż jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł pisze, że ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. List do Hebrajczyków, 7 rozdział.
Pan Bóg przez usta psalmisty oświadcza, że Mesjasz będzie kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Żydzi przeoczyli proroctwo i mniemali, że cokolwiek ma łączność z planem Bożym, zostanie wypełnione przez kapłaństwo porządku Aarona. Cały naród żydowski wyczekiwał Mesjasza oraz Królestwa Chrystusowego w chwale, a przez to przeoczyli jego dzieło odkupienia, czyli czynności kapłańskie, złożenia ofiary za grzech. Żydzi nie rozumieli, iż Chrystus miał się składać z wielu członków, Jezus jako głowa, a wybrani, to jest Kościół, jako ciało Chrystusowe, czyli pozaobrazowy Melchizedek, kapłan. Chrześcijanie są wielce zainteresowani panowaniem kompletnego Chrystusa, a także ewangeliczną ofertą, iż ktokolwiek chciałby stać się członkiem królewskiego kapłaństwa, musi wziąć udział z Jezusem w ofiarowaniu doczesnego życia. Czytamy o tym w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, 1 wersecie. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą.
Oświadczenie Pisma Świętego, że Melchizedek był bez ojca i matki, bez początku dni lub końca lat, było zagadką dla badaczy Pisma Świętego aż do niedawnego czasu. Wyjaśnienie to jest wystarczająco jasne. Melchizedek był bez ojca i bez matki w kapłaństwie, które nie odziedziczył od swoich rodziców, lecz urząd kapłana otrzymał bezpośrednio od Pana Boga. Wyjaśniając pochodzenie urzędu Melchizedeka, apostoł święty Paweł próbował usunąć wątpliwości, jakie niektórzy mogliby mieć odnośnie Pana Jezusa, który nie pochodząc z pokolenia Lewiego, nie mógł być kapłanem. Wobec zarządzeń obowiązujących we wieku żydowskim, sam Pan Bóg ustanowił, że kapłani mieli pochodzić z pokolenia Lewiego. Tylko Pan Bóg miał prawo i moc powołać do kapłaństwa innych ludzi. Tak właśnie Pan Bóg postąpił w przypadku Melchizedeka i Pana Jezusa, pozafiguralnego Melchizedeka.
W 11 wersecie 7 rozdziału listu do Hebrajczyków apostoł przedstawia jeszcze inny argument przekonujący wierzących, że po kapłaństwie aaronowym nastąpi inny i wyższy porządek kapłański. Zacytujmy więc powyższy werset 11. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? W odpowiedzi na pytanie apostoła należy przytoczyć fakt, że tak kapłaństwo lewickie, jak i kapłaństwo aaronowe nie przyniosło doskonałości tym, którym ono usługiwało. Czytamy. Wielokrotnie i wieloma sposobami, przemawiając dawnymi czasami do żydowskich ojców przez proroków. Pan Bóg przepowiedział, że po kapłaństwie według porządku Melchizedeka zostanie ustanowione inne kapłaństwo. Stąd też pod wpływem Ducha Świętego apostoł Paweł wskazuje inny powód ustanowienia nowego porządku kapłańskiego. Mówią o tym wersety od 12 do 16. Czytamy. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim według przepisów prawa.
Hebrajczykom, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, niełatwo było zrozumieć potrzebę dokonania zmian w prawie zakonu, aby Pan Jezus mógł służyć jako kapłan. Zgodnie z ustawą prawa zakonu dotyczącą dziedzictwa urzędu kapłańskiego, Pan Jezus nigdy nie mógłby kwalifikować się na kapłana, gdyż nie pochodził z pokolenia Lewiego. Nie mamy zapisu rodowodu Melchizedeka lub wymagań odnoszącym się do jego kapłaństwa, po prostu on został wybrany przez Pana Boga. Ten fakt wyboru kapłana przez samego Pana Boga miał miejsce w przypadku Pana Jezusa, poza figuralnego Melchizedeka. Służba kapłańska według porządku Melchizedeka nie jest ograniczona elementem czasu, dlatego Melchizedek jest prawidłową figurą na niekończące się życie i na ciągłość kapłaństwa Pana Jezusa. W kapłaństwie lewickim składanie ofiar trzeba było stale powtarzać, gdy tymczasem Pan Jezus ofiarował siebie tylko jeden raz, a to oznacza, że On złożył ofiarę za grzechy członków swego ciała, za Kościół, jak również za grzechy wszystkich ludzi. Według słów apostoła świętego Jana, Pan Jezus stał się ubłaganiem za grzechy całego świata.
Przypomnijmy sobie teraz społeczną, polityczną sytuację, w jakiej apostoł Paweł pisał swój list do Hebrajczyków. Ważny dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego chwili, apostoł Paweł napisał list w ich narodowym języku. Podobieństwo stylu literackiego sugeruje, że Łukasz, autor dziejów apostolskich, list ten przetłumaczył na język grecki, aby mógł służyć ku użytkowi innych zborów. Uczynił to wszakże może nawet w myśl sugestii apostoła, w sposób swobodny, tak aby z zachowaniem zasadniczych myśli w pełni ujawnił się przedział dzielący Stary Testament od Nowego, Chrystusa od proroków. Jak sam Pan Jezus oświadczy, zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy prorok od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Dlatego w opracowaniu Łukasza pismo straciło wiele ze swego charakteru listu, a nabrało cech raczej teologicznej rozprawy. Tłumacz zachował w nim jednak wiele z cech oryginału. Ulubione teksty Pawła ze Starego Testamentu znalazły i tu swe zastosowanie. W jakiej to jednak ważnej dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego chwili skierował apostoł Paweł do nich swój list?
Rządy prokuratorów rzymskich w Judei cechowała bezwzględność i chciwość, granicząca z łupiestwem. Była to zresztą cecha zarządu rzymskiego w prowincjach w ogóle, na co uskarżano się powszechnie. W celu położenia pewnej przynajmniej tamy gwałtownemu bogaceniu się urzędników w prowincjach, co na miejscowej ludności odbijało się fatalnie. Tyberiusz zarządził, aby zmieniano się rzadko. Dzięki temu na przykład Poncjusz Piłat pozostawał na prokuratorskiej Judei aż lat 10, między rokiem 26 a 36. Ale po śmierci Tyberiusza rychło wrócono do zwyczajów dawniejszych. Także na przeciąg 22 lat między rokiem 44 a 66 przypada w Judei aż 7 prokuratorów. Po znanym już Poncjuszu Festusie, który odesłał Pawła do Rzymu, prokuratorem został Lucius Albinos między latami 61-64. W czasie jego krótkich rządów nie było szelmostwa, którego by on nie popełnił, pisał Józef Flawiusz. W części rychłego wzbogacenia się zaszedł tak daleko, że jawnie pobierał odpłaty od band rozbójniczych, za co pozwalał im na wszelkie wyczyny. Cierpieli na tym mieszkańcy Judei. Nikt jednak nie śmiał napiętnować sprzedajnego tyrana, bojąc się zemsty jego załóżników. Rosło wszakże niezadowolenie powszechne i przybierało na sile.
Miary dopełnił jego następca Gaius Florus. Ten już całkowicie znęcał się nad narodem tak, że czynił wrażenie, jakby chciał cały kraj skąpać we krwi wojny odwetowej. Okrucieństwo jego nie miało litości ani wstydu. Albinus grabił poszczególnych obywateli, Florus natomiast czynił to w stosunku do miast. Zasiew odwetu odrzucony za Albina zaczął przybierać niezwykłe rozmiary. Po całym kraju uganiali się nacjonaliści żydowscy, nawołując do zemsty i zbrojnego powstania. Zarzewie buntu potęgowało się i obejmowało zwolna cały kraj. Potrzeba było tylko iskry zapalnej, aby to nagromadzone przez lata ucisku niezadowolenie wybuchło aktem rozpaczy w zbrojnym powstaniu żydowskim. Okazją ku temu były rozruchy w Cezarei Filipowej, które Florus wykorzystał dla swoich własnych celów.
Splądrowanie Jerozolimy przez jego wojska i zabicie jednego tylko dnia na ulicach miasta 630 osób stało się hasłem powstania mającego po latach walki doprowadzić do ruiny naród, jego stolicę i świątynię. Reszty dopełniła niepodległościowa partia zelotów nawołujących do zrzucenia rzymskiego jarzma. Jej wysłannicy sprawiali, że oto cały naród solidarnie zaczął się przygotowywać do zbrojnej rozprawy. Świątynia jerozolimska stała się ośrodkiem wszelkich poczynań. Urządzano błagalne ofiary, które z niezwykłym przepychem składano dla Jahwe o uproszenie jego opieki. Stąd zresztą miało wyjść hasło do walki. Wstrzymanie składania ofiar za powodzenie cesarza i imperium rzymskiego było tego pierwszym przejawem.
Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego dzielili los i oczekiwania swych rodaków. Ich dotknął zew patriotyzmu. Budząc w duszach echa rozgłośne z umiłowania ziemi i wspólnoty narodowe płynącej. Pomimo to jednak w tym różnobarwnym tłumie zalegającym dziedzińce świątyni czuli się elementem na współobcym. Kult starotestamentalny, świątynia, kapłaństwo, ofiary z chwilą przyjścia chrześcijaństwa utraciły dla nich wiele ze swego znaczenia. W myśl dawnych ich pouczeń było to tylko cieniem rzeczy przyszłych, mających ustąpić miejsca spełnionej rzeczywistości. A oto byli świadkami, jak wokół tego kultu gromadzili się wszyscy ich rodacy, stający w obronie narodowych świętości przeciw gwałtom najeźdźcy. Dzieląc patriotyczny poryw swych rodaków, w jego uzasadnieniu czuli się coraz bardziej osamotnieni. Mur różnic religijnych przesłaniał im spojrzenie na konieczność ocalenia miasta i świątyni. Niektórzy pod naporem okoliczności wrócili do judaizmu, a obawa odpadnięcia od chrześcijaństwa i reszty stawała się coraz głośniejsza. Zwłaszcza w tym decydującym 66 roku, gdy napięcie oczekiwania dosięgło zenitu, a chwila powstania zbliżała się nieuchronnie. Chrześcijaństwo pochodzenia żydowskiego weszło w okres kryzysu, grożącego wielkimi następstwami.
W takiej to chwili, dla podtrzymania rodaków swych w wierze, pisze do nich apostoł Paweł list w języku rodzimym, mający im stawić przed oczyma wyższość religii chrześcijańskiej wobec judaizmu. Nie bez powodu pismo swe nazwał apostoł według Biblii Tysiąclecia słowem zachęty. Tym słowem zachęty, które jest aktualne również w naszych czasach, gdy całe chrześcijaństwo przechodzi pewien rodzaj kryzysu. Kończąc naszą audycję, zachęcamy do słuchania nas w sobotę, 28 września, o tej samej porze. Podajemy również nasz numer telefonu, na który można dzwonić już teraz. 94 15 19 23. Życzymy wszystkim słuchaczom dobrej nocy.
Oh.